dobry, dobry wieczór. Czekaliśmy pół roku na Super Bowl, pół roku od rozpoczęcia preseason. Niektórzy czekali jeszcze dłużej, ekscytując się tym, że sezon nadchodzi i teraz sezon już się kończy. Dwa tygodnie po tym, jak mieliśmy NFC Championship i mecz AFC Championship, przed nami w niedzielę o godzinie 24:30, czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek, naszego czasu 0:30, Super Bowl w Houston, New England Patriots, Atlanta Falcons i właśnie o Super Bowl numer 51 będziemy dzisiaj rozmawiać z Karolem Gurkiewiczem, przepraszam.
Diablo, cześć wszystkim.
Karol, zanim przejdziemy do omówienia Super Bowl, postanowiliśmy omówić Super Bowl tak bardziej w basic stylu, a potem przejdziemy do advanced stylu. W basic, żeby trochę osób, które może słuchają nas po raz pierwszy i które może niekoniecznie interesują się futbolem na bieżąco, zorientowało się lepiej, o co chodzi, kto gra, kto jest faworytem, gdzie są najlepsi gracze, kto jest legendą, kto nie i tyle. Ale na początku mam pierwsze pytanie do ciebie, jako że ten sezon się kończy i wiem, że rozmawiałem przez telefon i już chcielibyśmy rozmawiać o off-season, o tym, co się będzie działo z kontraktami, ale wróćmy się jeszcze na chwilę do tego sezonu. Powiedz mi, jakie były momenty, trzy momenty, które najbardziej zapadły ci w pamięć w ostatnim sezonie?
Wiesz, tak mówiąc o konkretnych momentach, to może nawet niekoniecznie, natomiast trochę takie trzy trendy zauważyłem, które szczególnie pierwszy, czyli bardzo dobra gra running backów, graczy biegających z piłką. Mówiło się bardzo długo o tym, że NFL to jest liga podających quarterbacków, a w tym sezonie było kilku zawodników, którzy mieli spory sukces na ziemi właśnie. Przede wszystkim moi dwaj ulubieńcy, czyli Le'Veon Bell, który po zawieszeniu wrócił do gry w fantastycznym stylu i już od czwartego tygodnia bardzo dobrze się prezentował. Cały sezon Davida Johnsona, Ezekiel Elliott, czyli rookie z Dallas Cowboys i jego świetny sezon i Jay Ajayi, te kilka meczy powyżej 200 yardów wybieganych. Druga rzecz, no, na pewno dominacja Aarona Rodgersa, który pokazał, że pod względem talentu jest być może najlepszym w historii tej ligi. I taka trzecia rzecz, no to mamy Super Bowl z udziałem dwóch najlepszych ofensyw i ich dominacja. Myślę, szczególnie nieco zaskakująca dominacja Atlanty Falcons po ofensywnej stronie boiska i to, w jakim stylu pokonywali przeciwników, co robił Matt Ryan, co robił Julio Jones. Naprawdę to się świetnie oglądało i to jest też dobrą zapowiedzią tego, co możemy zobaczyć właśnie w tą niedzielę.
Ja z kolei zapamiętałem z trzech rzeczy w kolejności od najstarszej do najnowszej. Najstarsza rzecz, powrót Toma Brady'ego po tych pierwszych czterech tygodniach zawieszenia, gdy była taka narracja, że Tom Brady wróci, będzie się mścił i właśnie jesteśmy na końcu tej narracji w Super Bowl. Będzie się mścił na Rodgerze Goodellu i to jak grał Brady na początku. To nie byli wymagający rywale na starcie, Cleveland, tak? Ale potem grał z Cincinnati, z Pittsburghiem, z Buffalo razem. 12 touchdownów, 0 interception. W tych pierwszych czterech meczach był potworem, passer rating wybitny, powyżej 124 w każdym z tych spotkań. Drugą rzeczą to, pamiętasz mecz Arizony z Seattle, to był piąty tydzień, siódmy tydzień, szósty tydzień, Arizona z Seattle mecz 6-6 po dogrywce. Niektórzy nie znosili tego meczu oglądając go, ja z rozkoszą oglądałem tamto spotkanie. Defensywny kontest, typowy defensywny kontest, gdzie punkty były na wagę złota i to też wydarzyło się w końcówce, gdy Steven Hauschka i Chandler Catanzaro spudłowali po field goalu. I trzecia taka rzecz, moment chyba, który najbardziej zapamiętam, to było na przełomie drugiej i trzeciej kwarty w meczu Wildcard Atlanta Falcons, Seattle Seahawks, gdy nagle uzmysłowiłem sobie, jak Atlanta jest kozacka, jak straszna i autentycznie oglądałem i ja typowałem Seattle przed tamtym meczem, oglądałem i czułem, tak, jakbym pamiętam. Się nawrócił, jakbym się przeraził, przestraszył, wiesz, tak jakbym ujrzał Boga, tak miałem to wrażenie. To
jest bardziej konkretny moment, a może właśnie druga, trzecia kwarta kolejnej rundy, czyli meczu z Packers.
Tam już wiedziałem, że coś takiego się zdarzy. To już wiedziałem, ale a propos zobaczenia Boga, miałem to samo, gdy oglądałem Toma Brady'ego. To samo odczucie w tych pierwszych meczach Brady'ego po powrocie. I tak się składa, że i drugi zespół zagrają w Super Bowl. Pomówmy trochę o dwóch drużynach. Myślę, że przez szacunek dla organizacji, przez szacunek dla tego, że jest to najlepsza organizacja ostatnich 15 lat, tak? Minimum? Tak?
Na pewno. Od 15 lat do czasu właśnie tego, jak Tom Brady wkroczył do tej organizacji, jak Bill Belichick wkroczył do tej organizacji, no to oni są cały czas w czołówce i no też co chwila są w Super Bowl. To będzie ich siódmy występ. Jest szansa na piąty tytuł w tej erze. No, osiągnięcie, które w tak trudnej lidze jak NFL będzie nie do doścignięcia, jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest ten sam rozgrywający i ten sam trener.
Tak, to duet, który przez lata też miał swoje porównanie w NBA, teraz już nie ma, tak, ale Bill Belichick i Tom Brady czytałem sporo przez ostatnie dwa tygodnie na temat Super Bowl i emanował z tego ogromny szacunek dla samego faktu, że no nie powinno się stawiać przeciwko Belichickowi, Tomowi i Brady'emu w Super Bowl. Belichick, który ma dwa tygodnie na przygotowanie się do rywala, tak? Tom Brady reagujący jak komputer na boisku. Może nie najmłodszy, może nie najzwinniejszy, może nie tak zwinny jak Aaron Rodgers, ale przewidujący. Wiedzący, skąd idzie tak, presja, też, gdzie ma podać, gdzie jest ktoś wolny, czytający to chyba, no nie wiem, chyba najlepiej.
I to jest też facet, który ustala nowy wzór profesjonalizmu w profesjonalnym sporcie, tak mi się wydaje, bo ma 39 lat, gra najlepszy futbol w swojej karierze i przy tym wydaje się sprawniejszy niż nawet rok czy dwa lata temu. I słyszałem fajną anegdotę, Michael Strahan, były zawodnik grający w New York Giants i właśnie przeciwnik Toma Brady'ego z Super Bowl z 2007 roku, opowiadał, że spotkał się z nim w kwietniu przed tym sezonem na rozmowie biznesowej, prowadzą tam pewną sprawę medialną i była Giselle oczywiście, żona Toma Brady'ego i Tom Brady jedyny odmówił drinka. No i tak, to troszkę taka dziwna sytuacja, no czemu? Bo trenuje, przygotowuje się do sezonu. I facet to był kwiecień, czyli było bliżej do zakończenia sezonu poprzedniego niż do startu następnego, niż w ogóle do startu obozów przygotowawczych. Facet nie pije alkoholu w ogóle, nie mówiąc o przygotowanie, dieta. To jest automat, maszyna, która jest zaprogramowana na futbol, dopóki nie odechce mu się, a tak jak on sam zapowiada, że chce grać jeszcze na może nawet 5 lat. To jest fenomen.
Według Pro Football Focus, strony, która grejduje grę zawodników ataku, zawodników obrony w każdym snapie, w każdym posiadaniu, w każdym momencie, nawet w sytuacji, w której powiedzmy akcja toczy się gdzie indziej niż tam, gdzie oni wykonują swoją pracę, to nawet to grejdują. Tom Brady miał najwyższą ocenę od początku, kiedy oni zaczęli grejdować graczy, to jest rok 2006, w tym sezonie, tak, mając 39 lat, takie rzeczy jak poruszanie się w pokecie, tak, coś co może kiedyś wychodziło bardzo dobrze Brady'emu, teraz wychodzi fantastycznie, więc takie małe rzeczy, gdzie on 39 lat mając jeszcze robił postępy.
Tak, kontrola. Zresztą też twój ulubiony Mike Lombardi wspominał kiedyś, że Tom Brady jest tak zaprogramowany na boisku i tak dobrze czyta i zna defensywy rywali, że w momencie, gdy obrońca poślizgnie się i zostawi swojego zawodnika ataku, to Tom Brady nie zauważy tego przez 2 sekundy, ponieważ on widzi ten model defensywy, więc nie widzi otwartego faceta tam, gdzie go nie powinno być. On widzi te ścieżki, które wie jak atakować. Natomiast jeżeli obrońca się poślizgnie i nagle zawodnik ofensywy jest wolny, to jemu dopiero zajmie chwilę dostrzeżenie go, ponieważ on widzi schemat najpierw. Mm-hmm. Czyli to jest czytanie całego zespołu przeciwników, tak jak komputerowe, prawda? Czyli coś powinno tak wyglądać i na to reaguje. To jest pewien sposób perfekcji, jeśli chodzi o czytanie gry rywali.
I do tego Tom Brady, wychowany przez Billa Belichicka, ale umysł jest jego, tak? Umysł wytrenowany, światły umysł wytrenowany przez jednego z najlepszych trenerów w historii, który ma pod sobą asystentów, z którymi bardzo zdrowo potrafi się komunikować. Josh McDaniels, Mike Patricia, dwaj główni koordynatorzy. Komunikacja między nimi jest bardzo normalna, zwyczajna, bez ekscesów. To jest taka... To nie wiem, ja mam cały czas to porównanie ze Spurs, tylko że Spurs z mniejszym poczuciem humoru, tak? Czyli ludzie nastawieni na wynik, ludzie nastawieni na wynik, ludzie, komputery, może czasem gdzieś zachowują się, ktoś odbiera ich jako organizację, która ma wysoko podniesiony nos, tak? Ale to jest takie odczucie bardziej...
Myślę, że to jest szczególnie relacje z mediami. Bill Belichick, tak. Jego konferencje prasowe sprawia wrażenie, natomiast też oglądając dokumenty na temat tego, jak Belichick komunikuje się właśnie z zawodnikami, ze swoimi koordynatorami, to jest bardzo fajny facet z dużym poczuciem humoru. Zresztą to też...
Nie przesadzajmy.
Tak, ale widziałeś konferencje prasowe, jak po jednej stronie jest Belichick i dziennikarz, i inne, jeżeli jest jakiś celebryta albo były zawodnik. Jest totalnie inna reakcja i inna dyskusja między nimi. Wiesz, tutaj widać tą jego inną stronę.
On traktuje dziennikarzy podobnie tak jak Greg Popowicz traktuje dziennikarzy, uważa za nonsens czasem wypowiadanie się w danym momencie przygotowań do meczu, po meczu, w przerwie meczu, w sensie no chce się skupić na swoim zespole, na tym, na pracy jaką ma do zrobienia, do your job, tak, jako motto całej organizacji Patriots. Drugi najlepszy gracz New England Patriots, Rob Gronkowski, nie zagra w tym meczu, ale... To wszystko, o czym powiedzieliśmy, Tom Brady plus Bill Belichick razem z asystentami, oni potrafią stworzyć wokół Brady'ego i potrafili kolejny raz stworzyć kolektyw, w którym może nie ma wielkich gwiazd w ataku, ale jest grupa dobrych graczy, których poziom, nie chcę przesadzać i uogólniać zbyt mocno, ale przez kogo są trenowani, i to w jaki sposób są wykorzystywani na boisku, w jaki sposób zostali dobrani do składu, sprawia, że są lepsi, funkcjonując razem. Patriots są taką siłą kolektywu w tym momencie.
Tak, i też popraw mnie, jeśli się mylę, natomiast wydaje mi się, że w ofensywie, wyłączając ofensywną linię, nie ma żadnego zawodnika w Patriots, będącego wybranym w pierwszej rundzie. Jest Michael Floyd na końcu ławki wśród receiverów, to jest świeżo pozyskany zawodnik w tym sezonie, natomiast ci wszyscy najważniejsi zawodnicy to są wybory drugo, a czasem trzecio, czwarto, piąto, szóstorundowe, czasem nawet nie wybrani w drafcie. Także to wszystko kręci się wokół Brady'ego i wokół systemu. I można powiedzieć, że wokół średniaków w pewnych punkcie ich kariery ta drużyna jest zbudowana szczególnie w ofensywie i to funkcjonuje naprawdę na świetnym poziomie.
New England Patriots w tym sezonie byli według statystyk Football Outsiders, takie zaawansowane statystyki, bo są też takie zwykłe statystyki, pass, offense, tak, w sensie pass, tak, offense, run,
troszkę
offense.
Troszkę bardziej nerdowskie.
Tak, nerdowskie, tak, bo są takie zwykłe statystyki, ile yardów zrobili, tak, ile yardów zrobił atak, ile yardów zrobili podaniami, ile yardów zrobili biegając z piłką. Tak samo, jeśli chodzi o obronę. Według Football Outsiders to był, już mówię, no poczekaj chwilę.
Chyba druga, albo na pewno w top 5, natomiast...
Tak, na drugim miejscu, tak. New England Patriots, tak. No tak. Bo... Na drugim miejscu, drugi pass offense. Na pierwszym miejscu będzie zespół, o którym zaraz będziemy mówić. I 17, jeśli chodzi o grę biegową.
Tak, natomiast wiadomo, jak ta gra biegowa wygląda, że to jest bardziej sytuacyjne użycie i bardziej pod taktykę, natomiast tą podstawą gry ofensywnej, no to jest Tom Brady. I te krótkie podania, myślę, to trzeba podkreślić, czyli charakterystyka ataku podaniowego, mimo że potrafią oczywiście zaskoczyć i zmienić swój plan, natomiast ich takim podstawą są krótkie podania do szybkich receiverów, którzy potrafią biegać każdy rodzaj ścieżki i są bardzo często, urywają się na ułamki sekund i dostają piłkę i po kolei przesuwają akcję Patriots do przodu.
Bo sekretem, to już w tej chwili nie jest sekret, ale tym, co Belichick potrafi robić z atakiem Patriots, to jest to, że ten atak w różnych snapach wyglądać potrafi zupełnie inaczej. I ciężko być przygotowanym na Belichicka, bo nigdy do końca nie wiadomo, co zrobi. I nawet w tym sezonie mieliśmy moment, gdzie wydawało się, że Patriots pójdą w grę z dwoma tight endami, z Gronkowskim, z Bennettem i wtedy jak dobrze wyglądali w połowie sezonu, pamiętasz, przed kontuzją Gronkowskiego, ale po kontuzji Gronkowskiego Bill Belichick musiał ustawić zespół trochę od nowa i nagle Chris Hogan, który na początku mniej znaczył, potrafił być gwiazdą w Championship Sunday, robiąc identyczne statystyki, tak, jakie Julio Jones zrobił.
Tak, i to też pokazuje jakość właśnie tych dwóch gentlemanów, Toma Brady'ego, Billa Belichicka, że tracąc chyba najlepszego zawodnika w swojej ofensywie ze skill positions, zawodnika, który tak naprawdę nie miał takiej bliskiej konkurencji, jeśli chodzi o jakość, prawda? I ten atak nie stracił. Czyli to jest bardziej, myślę, kwestia systemu. Oczywiście indywidualne umiejętności tych zawodników są dostosowane. Natomiast tutaj przede wszystkim działa system, przede wszystkim działa quarterback, a to, kto łapie piłki, jest sprawą drugorzędną.
Pomówmy o obronie New England Patriots. Ta obrona, mówiliśmy o niej w poprzednich odcinkach, jest tematem kontrowersyjnym, przynajmniej w naszych rozmowach. Ja mam wątpliwości co do tej obrony przez wzgląd na terminarz, tak? Wymieniałem zespoły, z jakimi grali Patriots od czasu porażki ze Seattle, a ta porażka była, mój Boże, 13 listopada, to jest ich ostatnia porażka, jedyna z Bradym w tym sezonie. New England Patriots według DVOA mają dużo gorszą obronę niż według tej statystyki punktów traconych, tak? Bo według punktów traconych na mecz to jest najlepsza obrona ligi, natomiast według DVOA jest to dopiero 16 obrona ligi. DVOA bierze pod uwagę rywala, tak? Więc tutaj przez to są statystycznie też te moje wątpliwości, czy obrona Patriots jest tak dobra, ale jeśli chodzi o obronę Patriots, to ta obrona Patriots też jest przygotowana, tak? I ona też będzie przygotowana. I jeśli chodzi o gwiazdy tutaj, myślę, że gwiazdą były trzy gwiazdy, tak myślę. Zostały dwie. Jedna z nich została przehandlowana w połowie sezonu, Jamie Collins, bo okazało się, że trochę wychodzi poza schematy, więc oni go oddali i nagle stali się jeszcze lepsi bez Jamie'ego Collinsa. To też pokazuje, z czym mamy do czynienia.
Tak, no to jest też fenomen, że teoretycznie najbardziej atletyczny, czyli tak mówiono, najbardziej atletyczny z linebackerów z drugiej linii defensywy zostaje wymieniony za pick w drafcie, czyli bez jakiejkolwiek jakości otrzymanej na dzień dzisiejszy i ta obrona gra lepiej. Ja myślę, że to był przede wszystkim sygnał i to też pokazuje podejście Belichicka, że schemat, bo to jest przede wszystkim, no to trzeba powiedzieć, Bill Belichick to jest specjalista od defensywy i był defensywnym koordynatorem w przeszłości i to jest jego broszka. Natomiast on ma fantastyczny schemat defensywny. Jeżeli zawodnicy nie są tak zdeklarowani do dobrej egzekucji tego schematu, to stają się mniej potrzebni. I to był jasny przykład. Został wymieniony facet, któremu z jednej strony kończył się kontrakt i oczekiwał podwyżki sporej, a z drugiej strony podobno nie był super nie był wielkim profesjonalistą, jeśli chodzi o futbol. Gdzieś tam w wywiadzie podkreślał, że on woli sobie pograć na konsoli niż oglądać mecze No, dla takiego psychola, jeśli chodzi o futbol, jak Bill Belichick, no to to był wystarczający sygnał. Otrzymał za to pik w trzeciej rundzie. Może wspomnijmy o strukturze troszkę draftu. Dwa słowa, że draft jest podzielony na dwa dni. Pierwszy dzień to są pierwsze dwie rundy i trzecia runda do siódmej to jest drugi dzień, więc Cleveland Browns byli najgorszą drużyną ligi, co oznacza, że drugiego dnia pierwszy pick będą mieli Patriots. To jest bardzo wartościowy pick i też przedstawiający dość dużą wartość jak na pick trzeciorundowy, więc jeśli oni nie będą chcieli jakiegoś zawodnika, to na pewno dobrze obrócą tym pikiem z korzyścią dla nich. Mogą z tego zrobić dwa, trzy kolejne piki i na tym skorzystać, jak to zwykli robić.
Odszedł Jamie Collins, jest jako największa gwiazda, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, że ktoś jest największą gwiazdą w obronie Patriots, jeśli po prostu nie powiedzieć, że jest tą gwiazdą Bill Belichick, to Malcolm Butler, na pozycji cornerbacka, znany, wiadomo, z interception w Super Bowl dwa lata temu ze Seattle, i to najbardziej znana interception w historii NFL, która wygrała mecz, uratowała...
Przynajmniej nowoczesnej historii.
Tak, w tej nowoczesnej, widzianej, oglądanej przez nas jeszcze gdzieś, którą można zobaczyć na YouTubie historii. I Malcolm Butler miał fantastyczny sezon, jedna z najwyższych not, jeśli chodzi o cornerbacków, trzecia nota, jeśli chodzi o cornerbacków według Pro Football Focus. Też myślę, że taką drugą gwiazdą jest Dont'a Hightower, aczkolwiek to już jest, zostało wyrównane, bo Jamie Collins odszedł, a Bill Belichick mógł spokojnie wsadzić nową, wytrenowaną osobę do tego składu linebackerów. Wiesz co, no, ja się zastanawiam. Ja mam cały czas wątpliwości, jeśli chodzi o New England Patriots i o to, że oni dawno nie widzieli kozackiego, bardzo dobrego ataku.
To prawda, czy te tak? wątpliwości nie masz, patrząc bardziej na personalia, czyli na ten skład tej defensywy?
Nie martwię się, jeśli chodzi o obronę rushu, o obronę gry biegowej. Tam Patriots byli bardzo dobrą drużyną. Natomiast zajęli czwarte miejsce według DVOA, tak powiem. Martwię się o to, co się stanie, gdy zostanie wpuszczony na nich atak Atlanty. I atak Atlanty to jest coś, co jest historycznie wielkie w tym sezonie. To jest jeden z 10 najlepszych ataków według takich normalnych statystyk, nie DVOA, w historii NFL. Tak? Zdobycze i te wielkie występy Matta Ryana, występy Julio Jonesa, pamiętasz, w Week 4 przeciwko Carolina Panthers, gdzie Julio Jones gra tak dobrze, że corner go kryjący zostaje zwolniony po meczu. To jest to, co jest trochę mimo wszystko w cieniu, bo Atlanta Falcons nie jest organizacją, która odnosiła jakieś ogromne czy nawet duże sukcesy w ostatnich latach. Największym sukcesem, przypomnij mi, Matt Ryan był w Championship Sunday, to było, mój Boże, 4, 5, 6 lat temu?
Tak, albo do czasu tych playoffów był 1 do 3 w playoffach. Natomiast może to, w jaki sposób, może jak my myślimy, defensywa Patriots będzie starać się unieszkodliwić Falcons, porozmawiamy chwilę później.
Tak.
Natomiast tak patrząc na te właśnie indywidualności, których nie ma aż tak dużo w defensywie Patriots, myślę, że właśnie to, o czym powiedziałeś, obrona biegu, czy Malcolm Brown i Alan Branch, to jak oni będą w stanie atakować ofensywną linię i zakłócać raz bieg, a dwa troszkę zakłócać komfort Matta Ryana, to może być klucz do tego meczu. Dobra, myślę, że też ważną postacią, nawet jeszcze może jedno słowo, ważną postacią mogą się okazać kickerzy w tym meczu, bo no to jest Super Bowl i też historia pokazuje, że w Patriots kicker odgrywał ważną rolę w tych ostatnich 15 latach. Kiedyś to był Adam Vinatieri, teraz to jest Steven Gostkowski, który gra nieco gorszy sezon, natomiast dalej wydaje się być mocnym punktem swojej drużyny i w przypadku kopnięć z daleka wydaje się, że Patriots mogą być spokojni.
Atlanta Falcons. Atlanta Falcons była najlepszą, najlepszą drużyną według DVOA przed New England Patriots. Mamy dwie najlepsze drużyny przeciwko sobie, jeśli chodzi o atak. Tak? A Patriots na drugim miejscu, Falcons na pierwszym, historycznie dobrzy. Matt Ryan otrzyma najprawdopodobniej on nagrodę MVP, to będzie jutro, tak? W sobotę ma zostać ta nagroda przyznana. Jeśli chodzi o skład i gwiazdy w ataku Atlanty Falcons, to tu są gwiazdy, myślę, że tą największą jest Julio Jones, chyba najlepszy wide receiver w NFL. W tym sezonie, że na pewno najlepszy, chociaż miał też swoje problemy zdrowotne, nie grał zawsze, ale Julio Jones jest tą gwiazdą jako wide receiver. I Matt Ryan, który przed tym sezonem nie był postrzegany bynajmniej jako gwiazda, ale przez to, że został sparowany w drugim swoim roku, tak, z Ryanem, zawsze mówię Ryan Shanahan, z Kylem, zawsze, Ryan Shanahan to nikt, Ryan Shanahan prawie nie istnieje, nie wiem dlaczego mówię Ryan Shanahan, musiał być jakiś piłkarz kiedyś, ale został sparowany z Kylem Shanahanem, ofensywnym koordynatorem Atlanty Falcons, który potrafił w poprzednim meczu Atlanty Falcons wystawić 27 różnego rodzaju typów zagrań, zanim im się powtórzył, tak? Była taka statystyka na stronie The Ringer. I Ryan, Kyle Shanahan do licha, Julio Jones i Matt Ryan, to jest taki tercet, wokół którego kręci się reszta, a są tam utalentowani inni gracze, na przykład Devonta Freeman, na przykład Tevin Coleman, ale to też, akurat oni też trochę funkcjonują na podobnej zasadzie jak ci zawodnicy, którzy tworzą kolektyw w Atlancie.
Tak, i myślę, że przede wszystkim trzeba wspomnieć właśnie o receiverach, bo to wydaje się być najlepszą trójką receiverów obecnie w lidze i też taką dość wszechstronną. Julio Jones jako ten główny receiver, jako główna opcja, która skupia całą defensywę przeciwnika na sobie, a i tak jest bardzo efektywny. Mohamed Sanu, pozyskany przed sezonem, podpisany jako wolny agent, poprzednio grał w Cincinnati Bengals, wydaje się być bardzo dobrym drugim receiverem i też wykorzystującym więcej miejsca i zazwyczaj krycie indywidualne, z jakim się spotyka w przeciwnikach. I Taylor Gabriel, czyli taki troszeczkę X-Factor, takie coś ekstra, zwinny, szybki, bardzo dobrze funkcjonujący w grze ze screenami.
Taki trochę człowiek Kyle'a Shanahana, tak? Oni byli razem już wcześniej.
Tak, zresztą oni razem funkcjonowali w Cleveland Browns, a w momencie, gdy Shanahan został podpisany przez Atlantę, on ściągnął Taylora Gabriela do siebie, bo podobno właśnie Kyle Shanahan obiecał mu, że dopóki że jeżeli on podpisze z nimi kontrakt, to on będzie w składzie i tak jakby to było jego zapewnienie. I wtedy był generalnie Gabriel miał niedużą może nadzieję na angaż w NFL w ogóle. Natomiast to jest jego człowiek i też może jakaś nutka na przyszłość, że może dalej z nim pójść, bo mówi się o tym, że Kyle Shanahan obejmie San Francisco 49ers. Natomiast też duża dyskusja była właśnie o Shanahanie jako tym architekcie ofensywy i że wiele osób się wypowiadało, że ten facet postrzega ofensywy zupełnie inaczej, tak, niż reszta ligi. I jest w stanie nauczyć, tak, swoich zawodników zupełnie nowych rzeczy, których nie widzieli w swojej karierze do tej pory. I tak się w kilku receiverów wypowiadało, więc to jest, myślę, też duży atut. Jak mówiliśmy o Billu Belichicku i defensywie Patriots, jakby odpowiednikiem, jeśli chodzi o jakość po ofensywnej stronie boiska Falcons, jest Kyle Shanahan i jego ręce na boisku, czyli Matt Ryan.
I Kyle Shanahan jest... Kyle Shanahan ma dopiero 38 lat, skończy w grudniu. Jest młodym człowiekiem, chociaż pracuje w NFL już od 9 lat, więc też nie urwał się z choinki. I to też jest taki, nie wiem, jak gdy patrzę, zaraz pomówimy o matchupie, tak się zastanawiam, bo powinniśmy o obronie Atlanty powiedzieć, co można o obronie Atlanty powiedzieć, dobrego raczej niewiele.
Myślę, że powoli oni się poprawiają, to jest bardzo młoda obrona.
Ale to jest kazus poprawy obrony Steelers, wiesz? Dla mnie, w moich oczach już ci
tak,
mówiłem.
Natomiast...
Ja wiem, że oni się poprawiają, ale to oni przyjdą na spotkanie z Bogiem teraz, więc też...
To znaczy, to jest bardzo dobre porównanie, bo to są obie bardzo młode defensywy, natomiast Atlanta Falcons to jest dość szybka defensywa. Tak. Tam jest dużo szybkości, przez co mogą lepiej skupić się na obronie indywidualnej.
Tak.
I tutaj jest bardziej kwestia indywidualnej gry każdego z zawodników niż schematu. Mimo, że schemat jest niezły, bo schemat wygrywał Super Bowl.
Mówiła
tu
jest,
o
tak?
trenerze.
Tak, trenerem jest Dan Quinn, który był defensywnym koordynatorem w Seattle, tak?
Tak, wygrał Super Bowl, a rok później spotkał się właśnie z Patriots, Super Bowl, o którym mówiliśmy, o który wygrał Malcolm Brown. Natomiast to podkreśla, że trener Quinn wie, jak bronić Patriots. Tylko tutaj jest właśnie kwestia egzekucji jego planu przez tą młodą obronę. Jest czterech rookies w pierwszym składzie, trzech zawodników bodajże drugorocznych, więc... Myślę, że na przyszłość to wygląda bardzo dobrze, ale pytanie, jak oni sobie poradzą z Tomem Brady?
Bo to jest obrona, która w trakcie sezonu robiła się coraz lepsza, ale to było za przeproszeniem wyjście z dupy, tak? Bo oni wychodzili z poziomu jednej z trzech najgorszych defensyw na początku sezonu i dobili do poziomu 27 na 32 drużyny. To jest obrona, która ma największe kłopoty z rushem, tak? Tam jest czwarta od końca. Jeśli chodzi o pass defense, jest trochę lepiej, jest na przeciętnym poziomie 19 i tu poszła w górę, mimo tego, że straciła najlepszego swojego gracza, wydawało się przed sezonem cornera Desmonda Trufanta. Jak powiedziałeś, jest czterech rookies w tej obronie. Ciężko w ogóle powiedzieć o jakiejś gwieździe, chociaż być może usłyszałeś lub ktoś próbuje ci powiedzieć, że gwiazdą jest Vic Beasley, który był liderem saków w trakcie sezonu regularnego, ale bycie liderem saków akurat w przypadku Vica Beasleya nie jest jednoznaczne z tym, jak on dobrym jest graczem. Jest dobrym pass rusherem, to nie jest jakaś elita.
Jeśli chodzi o wyróżnienie konkretnego zawodnika, no to ja mam może trzech, których bym w stanie wyróżnić. To są zawodnicy ze środka pola, to znaczy grający jako defensive tackle Grady Jarrett. To jest wyróżniająca się postać wśród defensywnej linii, wśród linebackerów, owszem Vic Beasley, natomiast Deion Jones. Środkowy linebacker,
i on
tak zwany Mike.
On jest kimś, kto może być dobrym graczem, ale... No,
to jest taki quarterback defensywy, tak? Tak? To jest pozycja właśnie Mike, czyli middle linebacker, to jest człowiek, który powinien rządzić tą defensywą. I jeszcze Keanu Neal, czyli właśnie rookie safety, który gra bardzo dobry sezon, wybrany w pierwszej rundzie draftu. I on nie jest niejako pozytywnym zaskoczeniem, bo też nie spodziewano się, żeby on od razu wszedł na taki poziom, jaki prezentuje. I wokół tych trzech zawodników w pionie, plus Vic Beasley, plus jeszcze Robert Alford czy Jalen Collins, wokół tych zawodników będzie się budować skład. Ale właśnie, czy te indywidualności wystarczą? Bo tutaj może być troszeczkę problem z egzekucją.
Ja nawet bym nie powiedział o indywidualnościach tutaj. Jedna rzecz, o której cały czas jeszcze myślę, na którą moglibyśmy zwrócić większą uwagę, jeśli chodzi o Atlantę, to znowu jest atak. To jest para Tevin Coleman i Devonta Freeman. Oni mogą, to jest dwóch running backów, tak? Ale oni mogą grać razem, być razem we dwóch. Jeden jest używany wtedy jako zagrożenie gry biegowej, drugi jest używany jako ewentualny catcher, dodatkowy receiver.
Tak, zresztą myślę, że Kyle Shanahan coś ekstra wymyśli, bo mówi się
to
o przygotowaniu Kaepernicka.
To jest najciekawsze.
Tak, nikt jakby nie mówi tego, że Kyle Shanahan może coś nowego wymyślić. Tak, genialna ofensywa może wyglądać na nowo w pewnych kwestiach. I jak wtedy będzie obrona Patriots wyglądać? Bo to może nagle się okazać, że to Patriots będą gonić, bo nagle nikt nie znajdzie odpowiedzi na to, co robi Matt Ryan i reszta drużyny.
I tak jak w zeszłym roku byliśmy podekscytowani tym, co się działo z obroną Broncos, defensywnego koordynatora, którego teraz bardzo lubisz, bo jest w Rams, czyli Wade'a Phillipsa. Tak, kto wie, czy ten Super Bowl nie przejdzie do historii jako pojedynek gościa, człowieka, który jest u szczytu, jest na górce, Billa Belichicka, z gościem, który na tą górkę się wspina i wspina się, jak powiedziałeś, w takim stylu, że ludzie z boku patrzą się i zastanawiają się i myślą, my nigdy czegoś takiego,
czy na sterydach jest,
nigdy tak. Czegoś takiego nie widzieliśmy, co robi Kyle Shanahan. To cały czas jest futbol, ale nie widzieliśmy tak granego futbolu.
Mamy idealny przykład w tym Super Bowl walki doświadczenia z młodością, czyli i tu mowa nie tylko o jakby personelu, który jest na boisku, ale przede wszystkim jeśli chodzi o trenerów, bo mamy wielce doświadczonego Billa Belichicka z koordynatorami, którzy już też lata są w tej lidze i w tej samej organizacji. Natomiast z drugiej strony mamy trenera, który jest dopiero drugorocznym trenerem na pozycji head coacha, Dana Quinna, i mamy młodego koordynatora ofensywy, który jeszcze 40 nie skończył, a rewolucjonizuje ofensywę w każdej drużynie, w której był. W zeszłym sezonie trzeba też wspomnieć, że ofensywa Falcons wyglądała naprawdę dobrze. Zaczęli 5-0. Później wygrali już jedynie 3 mecze do końca sezonu, ale tam były problemy ze zdrowiem, z ofensywną linią i z defensywą przede wszystkim. Natomiast ten właśnie Shanahan pokazuje, że jest świetny w tym, co robi. I wydaje się, że czy to nie będzie największa strata, jaką Falcons mogą po sezonie
czyli przez stratę
Shanahana?
Tak, to jest taki niewygodny moment, który chodzi, to o czym mówisz, chodzi mi po głowie przez cały tydzień, że Kyle Shanahan jest już jedną nogą w San Francisco i z jednej strony jest być może u szczytu, kto wie, niełatwo jest się znaleźć w Super Bowl. Może już nigdy do tego Super Bowl nie dojdzie. I teraz jest jeszcze z drużyną, której jest asystentem ofensywnym mózgiem, ale zaraz już jak skończy się Super Bowl, będzie w San Francisco i on już teraz myśli o tym, co wydarzy się w San Francisco. Wiemy o tym. O tym nie mówmy. Ale to stwarza taką dziwną chemię na końcu tego sezonu Atlanty. Pomówmy trochę o tym, co będzie najważniejsze w tym pojedynku. Ja, myśląc sobie o tym, co jest najważniejsze w tym, żeby Atlanta mogła pokonać New England Patriots, zawsze wracam się do jednej kwestii. Co jest największym problemem dla Toma Brady'ego? Myślę, że pass rush. I tutaj obawiam się na starcie. Czy Atlanta jest w stanie wygenerować pass rush, który podejdzie Tomowi i Brady'emu pod brodę, tak żeby Tom Brady... Pamiętasz, co się wydarzyło rok temu w Denver? 20 hitów, tak?
Tak, a i tak Tom Brady było jedno podanie od zwycięstwa. Natomiast najważniejsza, myślę, statystyka w stosunku do pass rushu. Przypomnijmy, że Tom Brady jest najlepszym na równi z Aaronem Rodgersem, zawodnikiem przeciwko blitzowi. Więc posyłanie kolejnych zawodników do atakowania Toma Brady'ego, czyli więcej niż tych typowo czterech, ewentualnie pięciu, kończy się zazwyczaj bardzo źle.
Tak,
myślę, że tutaj najważniejszym, nawiązując do tego, będą indywidualne match-upy defensywnej linii plus Vika Beasleya z ofensywną linią Patriots. I jeżeli te pojedynki jeden na jeden Falcons będą przegrywać, to ciężko będzie utrzymać kontrolę nad Tomem Brady.
Tak, bo jak powiedziałeś, wysyłanie czterech, pięciu ludzi do Toma Brady'ego tak naprawdę zabiera ludzi z coverage. A jeśli zabierasz ludzi z coverage, to nagle Tom Brady ma nie jednego, ale dwóch ludzi.
Przypomnijmy, dwa tygodnie temu Tom Brady w 6 przypadkach, będąc blicowanym, miał 6 skutecznych podań ponad 100 yardów i touchdown.
Tak, czyli więc to jest coś, czego raczej nie chciałbyś robić.
To po prostu nie działa.
I najważniejsze jest to, żeby, jak powiedziałeś, żeby Vic Beasley, może Dwight Freeney, może to nie jest
Grady Jarrett ze środka.
Tak, to nie są wielcy ludzie. No, to jest takie, wiesz, oni są w Super Bowl, Beasley miał bardzo dobry sezon, od kilku tygodni nie gra tak dobrze, tak? I jak będą używani, tak? Czy Vic Beasley będzie na przykład zmieniał miejsce, z którego będzie rushował, niekoniecznie tylko z boku, ale może ustawią go na środku. Wiesz, to ja tu nie wróżę, że będzie dobrze dla Atlanty. A to jest taki punkt, w którym próbuję sobie znaleźć sytuację, gdzie Brady przegrał, gdy pass rush był słaby. Więc to,
tak, tak.
To jest taka pierwsza rzecz, o której myślę, jak Atlanta ma zatrzymać New England Patriots, mając potencjalny problem w pass rushu i mając tych młodych ludzi, o których powiedziałeś, którzy są szybcy, oni nie są tak duzi jak obrona Steelers, tak? Ci ludzie są szybsi, ale oni są niedoświadczeni bardzo.
Tak, i tutaj czy właśnie to doświadczenie, jakieś double moves wśród receiverów, czy tutaj nie zaczną się gubić. A natomiast myślę, że Atlanta skupi się na obronie indywidualnej i często ci szybcy cornerzy będą podążać czy za Edelmanem, czy za resztą receiverów, za Chrisem Hoganem. Myślę, że na przykład Martellus Bennett może być dobrze wykorzystany jako ten mismatch przeciwko może linebackerowi czy niższym safety'im i że tutaj ten aspekt fizyczny tego, że może niekoniecznie szybkość, a postura i siła fizyczna tutaj może być problem dla Atlanty. Natomiast też podejrzewam, że ofensywa Patriots będzie cały czas się zmieniać i nie zobaczymy tego samego ustawienia wśród running backów i receiverów przez trzy kwarty, bo tam cały czas będzie rotacja, będzie bardzo dużo ruchów. Dion Lewis i James White będą regularnie wchodzić od backfield na pozycję receiverów, grać kolejnych receiverów. Może nawet będziemy widzieć ustawienia z pięcioma receiverami jednocześnie i wtedy szukanie mismatchy, szukanie krycia linebackerów na szybkim receiverze albo na jakimś niższym safety właśnie na Martellusie Bennecie, wykorzystywanie tych mismatchy w defensywie. Myślę, że to cały czas, na to trzeba zwrócić uwagę, to w jaki sposób będzie rotował składem Bill Belichick w ofensywie i jak będą się match-upować z tym w defensywie, czym odpowiada Dan Quinn.
Ja się cały czas zastanawiam, czy w pewnym momencie nie wyjdzie to, że nie ma Roba Gronkowskiego, ale to może nie być ten matchup. Obróćmy teraz strony boiska i postawmy Falcons w ataku i postawmy Patriots w obronie. I teraz, jeśli stawiamy Falcons w ataku, to jest ta statystyka, o której powiedziałem, 27 różnych formacji wystawili w meczu z Green Bay, dopóki się nie powtórzyli, tak? Czyli 27 różnych rzeczy i potem było nagle coś innego, tak? Więc to jest Kyle Shanahan, że nagle jest szansa, że zobaczymy w tym meczu formację, której i zagranie, którego nie użyli jeszcze nigdy. Że będzie coś zupełnie nowego, tak? Bo to jest dwa wielkie mózgi, Belichick z jednej strony, z drugiej strony Shanahan, które próbowały siebie przez dwa ostatnie tygodnie przechytrzyć, czytając w swoich myślach, tak? Jakaś empatia, telepatia, nie wiem, ale to są pojedynki na to, dobrze, ja myślę, że on zrobi to ja wtedy zrobię to, ale on wtedy pomyśli, że ja zrobiłem właśnie to,
tak,
bo to...
Będą wieczne szachy.
To będą szachy, szachy w trakcie, więc teraz... Atak Atlanty Falcons w tym postseason, 4,3 punkta per drive, najwyższy w historii drużyn, które dotarły do Super Bowl. Atak, który był numer jeden według DVOA w sezonie regularnym, historycznie genialna ofensywa kontra obrona. Patriots. Obrona może nie światowej klasy, ale obrona ze światowej klasy trenerem defensywnym. Jak to zatrzymać? Ja nie mam bladego pojęcia, to jest zbyt wysoki poziom.
Ja właśnie dość dużo słyszałem i czytałem na ten temat i tutaj mówi się o kilku opcjach. Przede wszystkim podwajanie Julio Jonesa.
Tak, żeby nie grał Malcolm Butler, nie będzie... tak? Żeby Malcolm
tak,
Butler,
że Malcolm Butler grał jeden na jeden z Mohamedem Sanu. I wtedy Logan Ryan kryje indywidualnie Julio Jonesa i pomaga mu linebacker jakby ze środka, czyli powstrzymywanie długich zagrań do Jonesa od góry, trzymanie przez cornera przed sobą Julio Jonesa i pomaganie strefowe ze środka boiska będzie schodził właśnie w strefę, tak jakby patrząc jakby ze strony quarterbacka, przed Julio Jonesa będzie wchodził linebacker. To jest jedno rozwiązanie. Natomiast dość ciekawą rzecz powiedział Mike Lombardi, że najsłabszym punktem ofensywy Falcons jest ofensywna linia, którą chwaliliśmy w tym sezonie. Natomiast patrząc o to, jaki jest personel wśród running backów, receiverów, quarterbacka, można w sumie zgodzić się, że to jest najsłabsza formacja. I no tak. mowa tu przede wszystkim o dwóch gardach. Andy Levitre i Chris Chester to są zawodnicy, którzy nie są bardzo wysoko kwalifikowani wśród gardów. I Matt Ryan był jednym z najczęściej hitowanych quarterbacków w lidze, o czym się nie mówi.
Ostatnio sobie bardzo dobrze radził z presją w ostatnich meczach, dlatego teraz się nie mówi, ale tak było w trakcie sezonu.
Tak, tak. I Matt Ryan w meczach, które przegrywali Falcons, w których ich ofensywa aż tak nie szalała, powstrzymywany był właśnie presją. I myślę, o czym też Lombardi mówił, że będą skupiać się, defensywna linia Patriots będzie atakowała środek boiska lekko kontuzjowanego Alexa Macka, o którym mówi się, że jest problem i trenerzy są...
Z kością teraz, tak, nie tylko z kostką.
Tak, są zaniepokojeni. Jeszcze to nie jest panika, ale jest niepokój o jego zdrowie, o jego dyspozycję. I właśnie dwóch gardów. Myślę, że tu będzie powstrzymywanie w linii prostej, czyli po prostu atak fizyczny na tych trzech zawodników i zawężanie kieszeni, w której będzie Matt Ryan. Może być sytuacja, w której będzie testowana mobilność Matta Ryana, uciekanie poza pakiet i rzut.
Karol, ale, przepraszam, że ci przerwę, ale nie spodziewasz się przecież, że Atlanta będzie raszować, przepraszam, że Patriots będą raszować większą ilością graczy niż trzech. Czy spodziewasz się? Bo jeśli będą raszować dużą ilością graczy, to otwierają się nagle na atak
Oczywiście.
Atlanty. Tak samo jak Falcons otwierają się na atak Patriots.
Ja myślę, że tutaj możemy mieć dużo bootlegów, czyli jakby sugerowania, przekazywania piłki biegającemu, ale ucieczka poza kieszeń Matta Ryana, ponieważ jeśli to, co Lombardi mówi, się sprawdzi i będzie indywidualny atak defensywnej linii na środek boiska i zawężanie kieszeni, atak fizyczny, to właśnie może być niezłą opcją na ucieczkę od presji i zdobywanie czasu dla Matta Ryana. I myślę, że tylko dla ofensywy Atlanty czas Matta Ryana bez presji. To będzie najważniejsza rzecz.
Tylko dobrze, tylko żeby robić coś takiego, trzeba mieć ludzi. Czy Patriots mają ludzi? Czy to nie jest właśnie w obronie najgorsza formacja Patriots, czyli pass rush? Bo powiem ci tak, dla mnie obrona Falcons jest niedoświadczona i młoda. Obrona Patriots to jest obrona, która ma więcej intelektu w sobie niż takiej siły fizycznej, niż takiej przerażającej, przerażającego zachowania się na przykład Seattle. To nie są legiony boomu, tak? I głównie przez ten pass rush. Pass rush nie jest silną stroną Patriots w obronie, to jest chyba ich najgorsza strona, więc czy oni też tak samo jak Atlanta może mieć kłopot z generowaniem pass rushu przeciwko coraz lepszej ofensywnej linii Patriots, to czy mimo tych kontuzji w linii Atlanty Patriots będą w stanie generować pass rush, tak? Bo tu nie ma
racji. Tak, natomiast mówiłeś o niezłej obronie biegu i w momencie, gdy to zostanie wyeliminowane, to ci zawodnicy będą, ci silni zawodnicy, bo Alan Branch, kawał chłopa, ponad 2 metry wzrostu, 140 kg wagi prawie, Malcolm Brown też dość silny facet, troszkę niższy, to jest duża siła fizyczna i to będzie walka właśnie między nimi, może jeszcze Jabal Sherd, może Trey Flowers, Chris Long jeszcze tam występuje i myślę, że to jak poradzą sobie w sytuacjach turn downs Falcons, gdy Ryan będzie musiał podawać turn and six, turn and ten, to czym się zachwycaliśmy 2 tygodnie temu, jak przy turn downs radziło sobie Falcons, wtedy wydawało się nie do zatrzymania byli, zobaczymy jak będzie teraz. Niemniej ja bardzo czekam na ten pojedynek właśnie ofensywy Falcons z defensywą Patriots, bo tutaj jeśli Falcons nie będą bliscy perfekcji, nie widzę tego, żeby mieli szansę w tym meczu.
Bo to też jest tak, jak ja mówiłem w zeszłym tygodniu, że Patriots nie grali dawno przeciwko kozackiemu atakowi, Falcons nie grali dawno przeciwko bardzo dobrej obronie. Więc to dla nich też zderzenie tej kuli śnieżnej, która idzie z góry w postaci Atlanty Falcons ataku, nagle zmierzy się z zaporą, zaprojektowaną przez 2 tygodnie zaporą Billa Belichicka. I to jest dla mnie fascynujące, tak jak dla ciebie. Fascynujące będzie dla mnie oglądać to, jeśli ten atak Atlanty zostanie... Ja się spodziewam, że on zostanie spowolniony. Ja się spodziewam, że w grę wejdą nerwy związane z tym, że gramy w Super Bowl, tak? Patriots już tutaj byli. My jesteśmy tutaj pierwszy raz. Ta grupa jest pierwszy raz, tak? Więc spodziewam się, że do tego dojdą też nerwy. Spodziewam się też tego, że ten atak nie wytryśnie nam tutaj nagle na jakieś prowadzenie, na jakieś 21 punktów w 3 pierwszych drive'ach. Raczej się tego nie spodziewam.
Ja myślę,
tutaj.
Właśnie pierwsze 2 drive'y, myślę, to będą najważniejsze. Powiem tak, jeśli Falcons będą skuteczni w pierwszych 2 drive'ach, zdobędą 14 albo 10 punktów, będę naprawdę pod dużym wrażeniem, bo to przede wszystkim będą nerwy. Potem myślę, to się oni się dostosują, natomiast przy jakim wyniku, tak? Jeżeli będą musieli gonić, mogą może troszkę nerwowość, jakieś błędy indywidualne, zobaczymy. Natomiast pierwsza kwarta, myślę, może być najważniejszą częścią tego meczu. Czy Patriots, w końcu też wielu zawodników Patriots też nie grało w poprzednim Super Bowl 2 lata temu, ani nawet w playoffach. To jest duża grupa nowych zawodników, szczególnie w obronie. Tutaj to będzie naprawdę mega ciekawe, jak początek ataku Falcons będzie sobie radził i czy faktycznie Bill Belichick jest geniuszem, starym wygą, który usadzi młodego Kyle Shanahana na dupie i Falcons nie polecą za wysoko.
-3 to jest cały czas spread. Ten spread się nie zmienia totalnie. Ja tak. nie widziałem, żeby on w ogóle wachnął. Może się jeszcze zmieni w ostatniej chwili, tak?
A czy twoje odczucia do potencjalnego wyniku? Czy miałeś jakieś takie wahania? Jak widzisz ten matchup i jak ten twoje pojęcie się zmienia przez ten tydzień przy tych dyskusjach przed Super Bowl?
Nie ukrywam, ciężko jest wytrzymać ze swoim typem na Atlantę. Słuchając tego, co się mówi wokół. Jednak to jest jako element istotny to i kluczowy to, że ci ludzie, Belichick i Brady tam już byli. Atlanta tam nie była. I dlatego Atlanta jest underdogiem w tym meczu, dlatego Patriots są faworytem. I z tych wszystkich formacji, o których mówimy, o których mówiliśmy, jeśli miałbym wybrać najsłabszą formację, to jest jednak obrona Atlanty, która odstaje tutaj.
Zdecydowanie.
Więc ja, wiesz, rozmawialiśmy, używam takiego porównania koszykarskiego, że cofając się 10 lat, tak, z jednej strony mamy Phoenix Suns, Mike'a D'Antoniego i Steve'a Nasha, a z drugiej strony mamy San Antonio Spurs. Z jednej strony mamy ludzi, którzy są gdzieś, szybują, jeśli chodzi o atak, odkrywają nowe rzeczy, zupełnie pokazują nam coś absolutnie nowego, a z drugiej strony są trochę ci doskonali, może trochę nudni przez to, że tak długo doskonali, kompletni z jednej i z drugiej strony boiska Patriots.
I też niedoceniani, bo takiej dynastii jak Spurs i takiej dynastii jak Patriots możemy nie zobaczyć w momencie, gdy te najważniejsze postacie pójdą na emeryturę. I taka właśnie doskonałość, taka długoterminowa doskonałość, to jest coś, co jest, myślę, mocno niedoceniane w obu przypadkach.
Dobra, to przejdźmy do typów. Ja zmieniłem mój typ. Ale zmieniłem go, wiesz dlaczego go zmieniłem? Bo przez ostatni tydzień stało się już niemalże jasne, że Kyle Shanahan trafi do San Francisco i będzie trenerem. San Francisco to był pierwszy zespół, którym się zajarałem, gdy się na mocno wkręciłem w NFL. Mam full cap San Francisco, więc pomyślałem sobie przewrotnie tak. Nie obrażę się, jeśli Atlanta wygra, nie obrażę się, jeśli Atlanta eksploduje. Jednak cały czas myślę o tym, że gdy Brady będzie na boisku, a z drugiej strony będą debiutanci, świezi, młodzi ludzie, mimo tego, że Dan Quinn jest bardzo dobrym trenerem defensywy, pamiętajmy o tym, ale jednak brakuje trochę personelu. A z drugiej strony Brady i Belichick, tak, przeciwko tej obronie, to ja nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. To musiałby być naprawdę, wbrew temu, co powiedziałem, kapitalny mecz Vicka Beasleya, kapitalny mecz pass rushu, jakiś fatalny mecz ofensywnej linii nagle, którego się nie spodziewam, bo ta ofensywna linia gra bardzo dobrze. Ta prawa strona ofensywnej linii gra
bardzo
dobrze, ale
czekaj,
bo stracę myśl. Pomyślałem sobie przewrotnie, tak, że dobrze, niech utrze Bill Belichick nosa temu dzieciakowi Kyle'owi Shanahanowi i niech ten Kyle Shanahan zdeterminowany pójdzie do tego absolutnego gówna, czyli składu San Francisco 49ers i przez lata zbuduje coś, co kiedyś gdzieś na końcu kariery Belichicka dorwie go. I to będzie moja motywacja jako fana San Francisco 49ers, a tak zupełnie poza tym myślę, że to doświadczenie Patriots i ta kompletność ich i trenerski kunszt, chociaż wiesz, że i to ty mówisz o tym, że są niedoceniani, ja mam właśnie wrażenie czasem, że są bardzo doceniani, przynajmniej tam, gdzie ja wsadzam głowę, to tam są bardzo doceniani, ale tak, że Patriots wygrają, natomiast wydaje mi się, że wygrają ten mecz w absolutnie podniecających okolicznościach i spotkanie będzie rozstrzygać się do ostatnich 3-2 minut. I chcę powiedzieć nawet, że rozstrzygnie się field goalem.
I tego sobie, tobie i naszym słuchaczom myślę życzymy, żeby to był taki Super Bowl, o którym będziemy rozmawiać, o którego będziemy wspominać tygodniami, miesiącami czy latami. Ja miałem tą przyjemność, że oglądałem dość uważnie, jako jeden z moich pierwszych meczów, właśnie Super Bowl z udziałem Patriots i Seahawks, i to był taki wyjątkowy Super Bowl, o którym się dyskutuje do teraz tak naprawdę, i no, chyba tego byśmy chcieli, żebyśmy mieli co wspominać, żebyśmy mieli o czym dyskutować, ale też o czym chciałem się wtrącić, że wszystko to tutaj, o czym mówimy dzisiaj, może trafić szlak w momencie jednej kontuzji jakiegokolwiek zawodnika z obu drużyn.
Tak.
Czy to Tom Brady, czy to Julio Jones, czy to Matt Ryan, czy to nawet Julian Edelman, chociaż może do mniejszego stopnia. Myślę, że mam nadzieję, że nikt nas nie pociągnie do odpowiedzialności za to, co tutaj mówimy, w przypadku, gdzie tak jak przed 2 tygodniami Le'Veon Bell no, nie był w stanie grać i cały plan Steelers szlak trafił, i już nie byli w stanie nawet nawiązać walki z Patriots. Także może życzmy sobie zdrowia dla obu drużyn w pełni, zdrowego Julio Jonesa, braku większych problemów dla Alexa Macka, spokojnego wieczoru, jeśli chodzi o sztaby medyczne, i po prostu dobrego meczu.
Czyli już rozumiem, że ty masz taki słak, jeśli chodzi o twój typ na Patriots, że nawet nie przypomnisz, że typujesz, że Patriots wygrają.
Wiesz co, pamiętasz, jak rozmawialiśmy jeszcze tydzień temu, to tak delikatnie byłem przekonany na Patriots. To Atlanta, ale jednak Patriots. Ale im dłużej się dyskutuje, tym bardziej mi się wydaje, że Patriots wygrają w miarę komfortowo. Niemniej, nie to chciałbym zobaczyć. To jest tak jakby mózg i serce. Mózg podpowiada Patriots, natomiast serce chce widzieć świetny mecz. I chciałbym widzieć przewagę Atlanty, wygrywającą Atlantę i powrót Patriots. Ale Nie powiem w jakim rezultacie, bo po prostu chciałbym obejrzeć dobry Super Bowl.
Skoro to tak rozbijamy, to moja dusza mówi Patriots, żeby Shanahan miał taką straszną motywację w przyszłości. Mózg mówi Patriots, natomiast serce chętnie by się przeraziło kolejnym fenomenalnym meczem Atlanty, a on się raczej nie zdarzy. To jest jednak za dobra obrona mimo wszystko. W każdym razie, wiesz, że ja jestem ciekaw. Jestem ciekaw, bo czekam. Czekałem długo i sprawdzałem aż do znudzenia. Jestem ciekaw, jak obrona Patriot zagra przeciwko bardzo dobremu atakowi. Jestem ciekaw tego starcia. Pamiętam cały czas, że Falcons nie mają dobrej obrony i że tego nie jestem raczej za bardzo ciekaw. Tutaj w ogóle nie myślę w tych kategoriach, ciekawe, czy Falcons zatrzymają Patriots. Nie, nie myślę. Myślę, że nie zatrzymają i dlatego typuję, że Patriots wygrają.
Ja myślę, jakbyś miał postawić, proponuję linię 2,5 over under, jak często Panther Patriots będzie na boisku?
2,5, tak?
Tak.
Over.
Over.
Tak, ale 3 razy.
No właśnie.
Nawet jeśli widzisz, się nie skończy touchdownem, takie... to może się skończyć field goalem. No, no, no. I też jeszcze rzecz, o której nie mówiliśmy, żeby nie przedłużać, tutaj jest różnica między tym, jak Falcons, wykorzystując spacing boiska, wyglądają, gdy są na przykład jeszcze na swojej połowie, a jest różnica, gdy ten spacing jest ciaśniejszy, gdy miejsca jest mniej, gdy są w red zone. Nie są tak dobrzy w red zone. Oni lubią atakować...
Ofensywa i defensywa w red zone, to myślę... Tutaj może się rozstrzygnąć ten mecz. Czy to będzie 3 czy 7 punktów.
Tak, to może być właśnie dokładnie tutaj w tym momencie game changer.
I myślę tak, wbrew pozorom, myślę, że nawet dla Atlanty pod względem defensywy to może być ważniejsze. Bo nie wiem, mam takie wrażenie, że ta ofensywa Atlanty tak dobrze wygląda, że oni wredzą sobie, dadzą radę, że tutaj ciężej będzie podwoić Julio Jonesa, większe wykorzystanie tight endów. Lavin Taylora się bardzo fajnie prezentował, Austin Hooper. Natomiast to, czy Atlanta będzie w stanie zatrzymać Patriots w red zone, to się może okazać kluczem. No i
a propos właśnie tego, co powiedziałeś, że Patriots wygrają komfortowo. Widzisz, mi się nie wydaje, że oni wygrają komfortowo, dlatego że Atlanta jest w stanie z takiego 3-14 wrócić szybkim drive'em. Właśnie przez
oczywiście,
to, że,
tak,
że mogą zrobić dwa first downy, rzucając 20 yardów raz, ciach, drugi raz. Ja wiem, że Patriots, widziałem statystyki, nie oddają tak długich podań w tym sezonie, ale nie grali też przeciwko Atlancie. Więc ja się nie martwię o wynik, który będzie na przykład 3-14 i po meczu. Nie, to musiałaby się przydarzyć jakaś kontuzja. Wiem, że Atlanta jest w stanie wrócić do meczu, jeśli nie zacznie go dobrze.
Jak myślisz, tak, ile big plays potrzebują Falcons, żeby wygrać ten mecz? Ile zysków powyżej powiedzmy 40 yardów? 3-4, żeby ten mecz wygrać?
Oni też, wiesz, ile mieli takich zagrań w sezonie? 17, tak? Jeśli dobrze pamiętam, takich dużych zagrań.
Tak, ale przypomnijmy sobie choćby, co zrobił Julio Jones, tak, no właśnie już rozstrzygając mecz praktycznie na początku trzeciej kwarty. Może czy nawet takie jedno zagranie nie zmieni totalnie meczu, czyli jakiś indywidualny błąd obrońcy z jednej albo z drugiej strony i touchdown, powiedzmy po jednym, dwóch zagraniach, czy nawet kilku, bo nie wiem, w drugiej serii, czy coś takiego totalnie nie zmieni meczu. Ale to jest właśnie to. Czekamy, aż coś się zmieni.
Mecz można obejrzeć o godzinie 12:30 z niedzieli na poniedziałek w Eleven Sports. To tak? Jest powiedz mi, w których sieciach, w których...
Na pewno... W NC Plus wydaje mi się, że można dokupić jakiś dodatkowy pakiet, właśnie Eleven. Na pewno w UPC kablówce można, dość popularnej myślę w Polsce, przynajmniej w Krakowie. I na pewno są organizowane przynajmniej w większych miastach wspólne oglądanie po barach, pubach. W Krakowie wiem, że można znaleźć miejsce, gdzie będzie oglądany Super Bowl, jeżeli ktoś chce w towarzystwie zobaczyć. Zapraszamy. Proszę się kontaktować wśród siebie i organizować i obejrzeć przy jakimś soczku dobrym Super Bowl. Na pewno tego jestem pewien, że będzie się działo. Miejmy nadzieję, że będzie się działo z dwóch stron i mecz będzie trzymał do samego końca, nas w niepewności i w wielkich emocjach.
Słyszeliście nas tutaj, Karol Górkiewicz i Maciek Kwiatkowski. My typujemy, że Patriots wygrają i zobaczymy, co się wydarzy w niedzielę. Szkoda, że ten mecz nie jest z soboty na niedzielę, więcej osób mogłoby zobaczyć, a tak to w poniedziałek do pracy, ale nie jest jeszcze aż tak późno. Więc my usłyszymy się w poniedziałek wspólnie z Maćkiem Rabiniakiem, który walczy z sesją. Więc powodzenia, Maciek. Jak dobrze, że ja się czasem budzę, potrafię się obudzić rano i śni mi się szkoła, śnią mi się egzaminy i budzę się rano. Jestem wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, gdy myślę sobie, Boże, jak dobrze, że mam to za sobą. W każdym razie, Maciek, powodzenia. My słyszymy się w poniedziałek po Super Bowl. Opowiemy, skomentujemy, co się wydarzyło. Ja też myślę, że będzie się działo bardzo dużo. To byli Maciek Kwiatkowski i Karol Górkiewicz. Do usłyszenia. A kto gra?
Dzięki wielkie.
Kto śpiewa? Lady Gaga śpiewa w połowie, tak?
No niestety, ale dobrze. Nie można mieć wszystkiego.
Dobrze, nie można mieć wszystkiego. Trzymajcie się.
Trzymajcie się.
Hej.